Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Jezusa Chrystusa. Amen. Słowo Boże przeczytam z listu do Efezjan, rozdział 5, wersety od 15 do 21. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Kochany Boże, dziękujemy Ci za fragment Twojego słowa. Jak zwykle prosimy Cię o wsparcie w zastanawianiu się nad nim, w rozumieniu tego, co chcesz nam powiedzieć. I przede wszystkim prosimy Cię też o siłę, żeby potem być w stanie wprowadzić to, czego dzisiaj się dowiemy, nauczymy, co nam powiesz, w nasze codzienne funkcjonowanie. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. Był sobie pewien człowiek. Miał na imię Artur i był kierownikiem restauracji. Tak się złożyło, że w ciągu jakiegoś czasu Artur został człowiekiem bardzo znanym w okolicy. Wszyscy znali go z tego, że on każdego dnia, ale absolutnie każdego dnia przychodził do pracy w bardzo dobrym nastroju. I ten nastrój utrzymywał mu się przez cały dzień. Jego pracownicy go uwielbiali, dlatego że on nie tylko był pozytywnie nastawiony sam w sobie, ale kiedy dochodziło do jakichś problemów, do jakichś konfliktów, on zawsze starał się rozwiązywać ten problem tak dobrze, jak to tylko było możliwe. Mało tego, on koncentrował się na pozytywach. Mówił, ok, są złe rzeczy, rozumiem, zdarza się, ale zobacz, pozytywne i dobre jest to, tamto, jeszcze różne inne rzeczy. Z tym swoim pozytywnym nastawieniem zjednywał sobie bardzo wielu przyjaciół, znajomych. Kiedy ktoś go pytał, jak się czuje, jak się ma, on odpowiadał, że gdyby miał się chociaż troszeczkę lepiej, to musiałby być bliźniakami, bo na jedną osobę tego byłoby już za dużo. Pewnego dnia do restauracji przyszedł klient, który słyszał o Arturze, o tym jego pozytywnym nastawieniu, i postanowił z nim porozmawiać, bo zastanawiał się, no jak to jest w ogóle możliwe, że taki człowiek istnieje. Poprosił obsługę, żeby zaprowadzili go do tego Artura, no i zaczęli rozmawiać. No i ten gość powiedział, panie Arturze, słyszałem o panu wiele różnych dobrych rzeczy, teraz widzę, że rzeczywiście pan jest w bardzo dobrym nastroju, bardzo pozytywnie do wszystkiego nastawiony. Jak pan to robi? Bo wydaje mi się to niemożliwe. No i Artur zaczął opowiadać, że nie zawsze tak było, ale jakiś czas temu zmarła jego babcia. I babcia zostawiła mu w spadku mieszkanie. On chciał się do tego mieszkania wprowadzić, bo było bliżej restauracji, miał bliżej do pracy, ale żeby to zrobić, musiał przeprowadzić kapitalny remont, bo to mieszkanie już było stare, dawno nie odnawiane. Zmienił w nim dokładnie wszystko, no oprócz jednej małej rzeczy. W sypialni tej babci na ścianie, naprzeciwko łóżka, wisiał taki obrazek z cytatem ze Starego Testamentu z Piątej Księgi Mojżeszowej. Położyłem przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył Ty i Twoje potomstwo. Położyłem przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie, wybierz błogosławieństwo, abyś żył. I Artur powiedział, że kiedy rano się budzi, widzi ten fragment, uświadamia sobie jedną bardzo ważną rzecz. Nie wie, jak ten dzień się ułoży, ale wie, że już na samym początku ma pewien wybór. Że może wybrać, albo będzie pozytywnie nastawiony, albo będzie chciał mieć dobry nastrój i szukać pozytywów i tym samym mu będzie lżej, ale też ludziom, z którymi się spotyka, Albo podda się temu, co się zdarzy, czasami będą to złe rzeczy, jego nastrój ulegnie zmianie, pogorszy się. I nie tylko on sam siebie zainfekuje, ale też ludzie, z którymi pracuje, którzy są mu powierzeni, też będą to odczuwać, też będą pod jakimś negatywnym wpływem. Ten człowiek, który rozmawiał z Arturem, tak na niego popatrzył, mówi, no okej, wiara, Kościół, Biblia, te sprawy, rozumiem, ale jakoś to do mnie nie przemawia. Jestem przekonany, że prędzej czy później zdarzy się coś, co cię złamie. No i tak się rozstali. Jakiś czas później Artur popełnił błąd. Dlatego, że zapomniał zamknąć tylne drzwi do restauracji. I kiedy już w zasadzie wychodził, chciał cały obiekt pozamykać, do tej restauracji przez te niezamknięte drzwi wtargnęło trzech uzbrojonych mężczyzn i chcieli restaurację obrabować. Zmusili Artura, żeby otworzył im sejf i wydał wszystkie zarobione tego dnia pieniądze. Artur podszedł do sejfu i był tak zdenerwowany, że nie był w stanie przypomnieć sobie kodu do sejfu. Próbował, ręce mu się trzęsły, wpisywał złe kombinacje. Sejf był połączony z systemem alarmowym, więc w końcu alarm się włączył. Napastnicy spanikowali, postrzelili Artura i uciekli. Na szczęście postrzelili go tak, że sąsiedzi, kiedy usłyszeli całą szamotaninę, strzały, wezwali pogotowie. Pogotowie szybko przyjechało, zabrali go na SOR i tam się zaczęli nim opiekować. Lekarze zobaczyli, że sytuacja jest dość dramatyczna, że potrzebna jest operacja, więc na szybko pielęgniarki próbowały go wypytać, czy na coś choruje, czy jest przewlekle chory, czy bierze jakieś leki, czy ma na coś alergię. Artur powiedział tylko, że alergię owszem ma, głównie na kulę z pistoletu, i stracił przytomność. Operacja się udała. Kulę wyciągnięto, krwotoki zatamowano, rany poszywano. I kiedy Artur się przebudzał, podeszli do niego lekarze, zapytali go, jak się czuje. On odpowiedział wtedy, że gdyby się miał chociaż odrobinę lepiej, to musiałby być bliźniakami, bo na jedną osobę tego byłoby za dużo. Tak, jak zwykle przed kazankami historia niestworzona. Historia, która wydaje się być przerysowana i no po prostu nierealna. Bliżej nam chyba do tego człowieka, który rozmawiał z Arturem i mówił, że to przecież niemożliwe, że prędzej czy później zdarzy się coś, co nas złamie, niż do samego Artura, który każdego dnia z pozytywnym nastawieniem rusza w nowy dzień. Ale ta historia uświadamia mi jedną bardzo ważną rzecz. Że bez względu na to, co się tak naprawdę w życiu przydarza, my mamy wybór. I to brzmi jak slogan. Ale czasami ja osobiście zapominam, że mam wybór. Wydaje mi się, że jestem skazany na to, co się wydarzy. Że nie mam żadnego wyboru. Że zależy od tego, co mnie spotka. Ale ta historia, a przede wszystkim ten tekst, pokazuje, że mamy wybór i wcale nie zależymy od tego, co nas spotka. Zależymy od tego, co wybierzemy albo w czym ulokujemy nasz nastrój, nasze nastawienie i to, kim w życiu będziemy. I chciałbym właśnie dzisiaj powiedzieć o takim wyborze, przed którym stoimy. Ale zanim o samym wyborze, chciałbym wskazać, czy opowiedzieć trochę o naturze tego wyboru, bo ona jest bardzo ciekawa. Naturę tego wyboru widać w wersecie 16. Ja go przeczytam jeszcze raz. Posłuchajcie. Mamy wykorzystywać czas, gdyż dni są złe. I tu może pytanie na początek. Kto się zgadza ze stwierdzeniem, że dni są złe? Ręka do góry. Kto się zgadza ze stwierdzeniem, że dni są dobre? Ręka do góry. Okej. To może inaczej. Kto uważa, że dni są czasami dobre, czasami złe? Kto się wstrzymał? Dni są złe, a czasami są dobre. A czasami się nie zastanawiamy nad tym, czy są dobre, czy są złe. Ale tym bardziej zastanawia mnie to określenie, którego użył Paweł, dlaczego dni są złe. On to wypowiedział, spisał nawet w pierwszym wieku naszej ery. Myślę, że nie znał naszej obecnej sytuacji, nie przewidywał jej, chociaż pewne doświadczenia człowieka pewnie są zbliżone bez względu na to, w jakim czasie żyje. Natomiast mnie to określenie dni są złe nie dawało spokoju i zastanawiałem się, jak je rozumieć. I sięgnąłem do języka greckiego i tam znalazłem greckie słowo, które u nas jest przetłumaczone jako zły, i to jest greckie słowo poneros, które mówi, czy znaczy coś takiego, że coś jest złe i w sposób naturalny i ogólny ma zły wpływ na człowieka. Czyli nie chodzi tylko o samą etykietkę, zaklasyfikowanie, że coś jest dobre albo coś jest złe, tylko podkreślona tu jest kwestia tego wpływu. Czasami pewne rzeczy mogą być złe, ale mogą na nas nie wpływać w sposób negatywny. Tutaj mamy taką sytuację, że coś jest złe i oddziaływuje na nas negatywnie. I myślę sobie, że to się zgadza z moim doświadczeniem, że dzień po dniu, jeśli ja nie wykonam żadnego ruchu, to tak naprawdę automatycznie podlegam w naturalny sposób negatywnym rzeczom. Nawet jeśli dzień był dobry, nawet jeśli mam jakieś sukcesy, nawet dobrobyt może na mnie wpłynąć negatywnie, jeśli się odpowiednio do tego dobrobytu nie ustawię. Więc pierwsza rzecz, którą musimy sobie uświadomić, jest taka, że jeśli będziemy biernymi obserwatorami życia, to w pierwszej kolejności zło i te rzeczy negatywne będą miały na nas decydujący wpływ, ale żeby coś z tym zrobić, żeby to odwrócić, no właśnie, musimy dokonać jakiegoś, czy podjąć jakieś działanie. I do czegoś takiego Paweł nas dzisiaj zachęca. Dni są złe. Były złe w pierwszym wieku, są złe dzisiaj. To nie oznacza, że spotyka nas samo zło, ale to oznacza, że prędzej będziemy podlegać negatywnemu wpływowi temu, tego, co się dzieje, niż coś nas podbuduje, zachęci, czy sprawi, że będziemy mieć dobry nastrój. Kolejna rzecz w tym wersecie 16 to jest określenie czas. Mamy wykorzystywać czas. I tu znowu ciekawe rozróżnienie. Język grecki zna przynajmniej dwa określenia na czas. Pierwsze z nich to jest chronos, czyli taki czas liniowo upływający. Możemy sobie go wyobrazić jako po prostu oś czasu. Sekunda po sekundzie będziemy się poruszali w jedną stronę. Natomiast w tym miejscu użyte jest greckie słowo kairos. I to z kolei oznacza bardzo konkretny wycinek na tej osi czasu. Bardzo konkretny etap, sezon, czy mówiąc wprost, okazję do konkretnego działania. I tym określeniem Paweł chce nam powiedzieć tak. Dni są generalnie złe, ale bywa tak, że w naszym życiu są różne etapy. I każdy z nas jest tak naprawdę w nieco innym etapie swojego życia. Inne rzeczy ma za sobą. O innych rzeczach musi decydować teraz. Jakaś inna przyszłość czeka mnie, czeka inne osoby. Ale każdy z nas jest teraz w jakimś konkretnym, określonym etapie swojego życia. I to oznacza, że musimy się na tym etapie skoncentrować. Nie myśleć o tym, co było, chociaż chętnie uciekamy w przeszłość, bo ona jest zamknięta. Nie myślmy za bardzo o tym, co będzie w przyszłości, bo to tak naprawdę zależy od bardzo wielu czynników. Ale Paweł mówi dzisiaj, skoncentruj się na kairos. Nie myśl o całej osi czasu. Skoncentruj się na tym, gdzie jesteś teraz, na tym, jakie wyzwania teraz są przed tobą i jakie rzeczy teraz możesz wybrać. Każdy z nas, tak jak mówię, troszeczkę się różnił w tym, jak postrzega etap, w którym jest obecnie. Ale ważne, żeby od niego nie uciekać, nie myśleć o innych, skoncentrować się na sobie. No i wreszcie ten czasownik mówiący o tym, że mamy wykorzystywać czas, gdyż dni są złe. To słówko wykorzystywać w Grece pochodzi ze świata handlu. I oznacza dosłownie, czy w sposób obrazowy, tak by trzeba było powiedzieć, robić jak najlepszy użytek z niepowtarzalnej okazji do kupna, rozpoznając przyszły zysk. Wykorzystywać w tym miejscu to jest coś, co robili kupcy. Oni robili jak najlepszy użytek z niepowtarzalnej okazji do kupna, rozpoznając przyszły zysk. Nawiązując do etapu, w którym ja jestem, nawet może powiedziałbym szerzej do mojego życia, wygląda to tak, że urodziłem się w 89. To znaczy nie znam tych czasów, o których opowiadali mi rodzice i dziadkowie, gdzie w sklepie była bardzo określona ilość towarów, nieduża. Nie zawsze one w ogóle były. Trzeba było czekać na specjalną okazję, żeby się pojawiły. I nie zawsze można było wykupić wszystko, albo nigdy nie można było wykupić wszystkiego, tylko jakąś określoną ilość. I jeśli miałbym porównać ten czasownik, wykorzystywać właśnie do zakupów, to raczej odnosiłyby się do czasów PRL-u niż do tego, co mamy teraz. Patrzę na moje pokolenie, na młodszych. Wiecie, my żyjemy w takim czasie, że wydaje nam się, że jak czegoś potrzebujemy, to to możemy od razu dostać. Owszem, nasze zasoby nie są nieograniczone, ale jak mi się przypomni w środę wieczorem o 21:00, to jest duża szansa, że jeszcze jakiś sklep będzie otwarty. Jak w sobotę moja żona piecze jakieś ciasto i o czymś zapomni, to się jedzie na zamek i ten sklep jest otwarty. Natomiast tutaj mamy taką sytuację, masz określoną ilość gotówki, masz ograniczony czas na zakupy, masz ograniczoną ilość towarów i musisz wybrać mądrze, bo ta okazja może się nie nadarzyć zbyt prędko ponownie. Mało tego, to nie jest tak, że jak czegoś nie ma teraz, to jutro dowiozą. Nie. To jest szansa, to jest tu i teraz. No i tak, z tego 16 wersetu wyłania się taki obraz, którego ja osobiście nie lubię. Bo to jest taki obraz wyboru pod presją. Lubicie dokonywać wyborów pod presją? Nie, widzę, że część osób kiwa głową. Ja też nie lubię. Ja też nie lubię. Jak mam kupić coś większego, typu, nie wiem, jakaś pralka do domu, to ja się zawsze doktoryzuję z wszystkich pralek, które są na świecie. Muszę znać znaczenie każdej funkcji, która tam występuje, bo obawiam się, że po prostu dokonam złego wyboru. Tak? A to nie jest jakaś malutka rzecz, która byłaby mi obojętna. To czasami przeszkadza, ale mnie to w jakiś sposób tam cieszy. Mogę 2 tygodnie oglądać filmiki na YouTubie o pralkach. Niektórzy z pasją są w stanie mówić o pralkach, także polecam te filmiki. Ale nie lubię, rzeczywiście nie lubię, kiedy ktoś mi mówi już, wybierz i uważaj, nie pomyl się, bo jak się pomylisz, to jest po tobie. Taki trochę obraz się wyłania z tego 16 wersetu. I rzeczywiście bylibyśmy, czy moglibyśmy być sparaliżowani tym, że Pan Bóg stawia nas w takiej sytuacji. No co to ma być? Ja teraz muszę się w sobie zawziąć, muszę dokonać jakichś totalnych studiów i researchu, żeby wybrać dobrze, a jak wybiorę źle, no to sytuacja może się nie powtórzyć, stracę zasoby, będę miał zupełnie bezużyteczne rzeczy. Moi drodzy, czy to czasami w życiu tak nie funkcjonuje? Że są sprawy, które są ważne i wybory, które są niepowtarzalne? Owszem, taki konsumpcyjny styl życia, który się w ostatnich latach rozwijał, przyzwyczaił nas do tego, że wiele rzeczy można kupić, wymienić, uzupełnić i nie ma z tym problemu. Ale są ważne życiowe sprawy, z którymi tak się po prostu nie da. Mało tego, to, o czym czytamy w wersecie 16, byłoby paraliżujące, gdyby nie fakt, że nie jesteśmy zdani na samych siebie w tych wyborach. I to jest druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć. W 5 rozdziale listu do Efezjan, z którego pochodzi ten nasz tekst, widzimy taką zero-jedynkowość. Paweł stawia pewną granicę i mówi, że świat jest albo taki i nie ma nic pomiędzy. Mówi na przykład o tym, że można postępować jako ktoś, kto żyje w światłości, albo jako ktoś, kto żyje w ciemności. Mówi o tym, że można być albo mądrym, albo głupim i tyle. Mówi o tym, że mamy nie być nierozsądni, ale mamy rozumieć na przykład, jaka jest wola Boga. Generalnie rozróżnia świat w taki zero-jedynkowy sposób. Dobro i zło. Coś, co jest dla nas okej, co jest dla nas bardzo pozytywne i coś, co na nas wpływa źle. I pytanie, jak się odnaleźć po dobrej stronie w tych wyborach? Bo zgaduję, że wszystkim nam zależy jednak na tym, żeby wybierać dobrze. Przecież to jest nasze życie, zależy nam na tym. Od czego można zacząć? Tekst mówi, że mamy rozmawiać ze sobą przez psalmy, więc możemy nawiązać do psalmu 14. I tam jest, można powiedzieć, taki pierwszy filtr, który musimy przejść. Tam czytamy w psalmie 14, w pierwszym wersecie, głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. No, nasz tekst kazalny rozpoczyna się od słów, że mamy uważać, jak postępujemy, jako mądrzy, a nie jako niemądrzy. Więc cytując ten psalm 14, już wiemy, na czym polega głupota. Głupota, której nie chcemy powtarzać, polega na tym, że człowiek mówi, decyduje w swoim sercu, że Pana Boga nie ma. Ale nie tak prędko, powolutku, dlatego że zgaduję, że to, że tutaj jesteśmy, świadczy po prostu o tym, że wiemy i przyjmujemy i zakładamy, że Pan Bóg jest. Natomiast pułapka tego sposobu rozumowania może polegać na tym, że sam fakt, że Pana Boga się uznaje za istniejącego, jeszcze o niczym nie świadczy. Owszem, powiesz, że Go nie ma, to jest głupota. Ale to, że powiesz, że jest, to jeszcze nie znaczy, że jesteś mądry, że jesteś mądra. Dlaczego? Dlatego, że sam fakt, czy samo stwierdzenie, że Pan Bóg istnieje, nie jest jeszcze czymś nadzwyczajnym. Przynajmniej nie w świetle 5 rozdziału listu do Efezjan. Trzeba czegoś więcej. Przede wszystkim musimy się wystrzegać takiego czegoś, że uznajemy, że Pan Bóg jest, ale generalnie nie ma to żadnych konsekwencji w naszym życiu. Czyli Pan Bóg jest, ale żyje tak, jakby Go nie było. Jakie więc będą takie naturalne konsekwencje tego stwierdzenia, że Pan Bóg istnieje, stwierdzenia, które ma nas doprowadzić do mądrości? Zacytuję fragment z przypowieści Salomona, 9 rozdział, 10 werset. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Tutaj już mądrość się pojawia. I nie chodzi tylko o to, żeby stwierdzić, że Pan Bóg istnieje, ale chodzi o jakąś bojaźń przed Nim, o szacunek, o respekt, o liczenie się z Nim. To jest znowu wyzwanie dla człowieka współczesności, który jest indywidualistą, woli decydować sam o sobie. W przypadku bojaźni, która jest początkiem mądrości, chodzi o to, żeby się Panu Bogu poddać, podporządkować, uszanować, że jest kimś wyższym i że decyduje, że wpływa na nasze życie. Trudna rzecz, ale jest początkiem mądrości. Czyli jaki obraz mamy do tej pory? Samo stwierdzenie, że Pan Bóg jest, nie jest mądrością, ale bojaźń, szanowanie Go, podporządkowywanie się Mu, poznawanie Go jest początkiem tej mądrości. Na niej nam zależy, bo ona prowadzi nas do mądrych wyborów. I wreszcie cytat z Nowego Testamentu, z pierwszego listu do Koryntian, 1 rozdział, 30 werset. Paweł tam napisał coś takiego. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga. Wędrujemy od psalmu 14 i zastanawiamy się, jak zdobyć mądrość, według której mamy postępować. Wiemy, że trzeba założyć, że Bóg jest. Wiemy, że trzeba się Go bać, szanować, podporządkowywać i poznawać. I wreszcie docieramy do momentu, w którym dowiadujemy się, że mądrość, której szukamy, to jest Jezus. Dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga. Właściwe i mądre wybory w naszym życiu są ściśle powiązane z Jezusem. To oznacza, że w tym momencie do naszego życia wkraczają posiłki w osobie Jezusa Chrystusa, posiłki, które mają nas wspomagać w wyborach. I to widać wyraźnie w drugiej części tego tekstu kazalnego. Tam w centrum stoi nie nasze samozaparcie, nie nasza dyscyplina, nawet nie umiejętności rozeznania się w opcjach czy znalezienia w internecie właściwych wskazówek dotyczących tego, co zrobić, ale tam w centrum stoi Jezus jako doradca. I popatrzcie, przyjrzyjmy się kilku tym sformułowaniom. Mamy rozumieć, jaka jest wola Pańska. Nie być nieroztropnymi, nierozsądnymi, ale rozumieć, jaka jest wola Pańska. I Biblia mówi nam wyraźnie, że jesteśmy w stanie rozumieć wolę Pańską, wolę Bożą, tylko w połączeniu z Jezusem, bo On przyszedł ją objawić. I tu można byłoby wiele rzeczy mówić, jak to teraz robić, ale patrzmy dalej. Mamy być pełni Ducha Świętego, a nie upijać się winem. Duch Święty został posłany zgodnie z obietnicą Jezusa, żeby kontynuować to Jego wspierające działanie, kiedy On będzie już w niebie po prawicy Ojca. Mamy dziękować Ojcu i znowu w imieniu Jezusa Chrystusa. Mamy ulegać jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Jezus jest w centrum naszych wyborów. Ja wiem, że to może brzmieć jak kolejny chrześcijański slogan. Prawdopodobnie tak jest. Ale powiem wam, że nie ma w tym wielkiej filozofii, jeśli chodzi o praktyczne zastosowanie. Bo jeśli chcemy, żeby Jezus był w centrum naszych wyborów, był naszym doradcą, to myślę, że to, co możemy w praktyce zrobić, jest bardzo proste. Wstajesz rano i mówisz tak. Panie Jezu, przede mną kolejny dzień, masa wyborów, okazji do zainwestowania. Pewnie będzie 1000 rzeczy złych na jedną dobrą, ale ja proszę Cię, żebyś był moją mądrością i dał mi właściwe decyzje. Skomplikowane? Prosta modlitwa, która sprawia, że nie tyle koncentrujemy się na tym, czy wybierzemy dobrze, czy wybierzemy źle, ale koncentrujemy się na tym, kogo zaprosimy jako doradcę do naszego życia. I myślę sobie, że patrząc w przyszłość, ale nawet patrząc na to, co jest tu i teraz przed nami, możemy założyć, że czasem wybierzemy źle. Tak po prostu bywa. Jeden z chrześcijańskich liderów ze Stanów Zjednoczonych, którego bardzo lubię i często słucham, mówi o tym, jak jesteś chrześcijaninem, to pierwsza rzecz, jaką zrób, to zaplanuj porażkę. Bo niektórzy myślą, że chrześcijanin, jak wszystko dobrze funkcjonuje, to nie ponosi porażek, a potem porażka przychodzi i ludzie się zniechęcają, mówią, a to nie działa. Nie, zaplanuj porażkę. Nie wybierzesz 100% dobrze. Ale możesz dokonać jednego trafnego wyboru, który mimo wszystko będzie cię prowadzić dalej. Możesz wybrać Jezusa jako swojego doradcę i zapraszać Go każdego dnia do twojego życia, do tego, co musisz zrobić, do tego, jak się odezwiesz do dzieci, do tego, jak się wybierzesz do pracy, do tego, jak podejdziesz do swoich obowiązków, do swoich finansów i tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczy dotyczących, czy w związku z którymi musimy podejmować decyzje, jest mnóstwo. I taka prosta rzecz, jak świadomość, że mam wybór, bo mogę zaprosić Jezusa do tych decyzji, może być przełomowa dla każdego naszego dnia. To jest dobra wiadomość o ratunku w Jezusie Chrystusie. Nie czuj się sparaliżowany tym, że musisz wybrać, że musisz szybko wybrać, że musisz mądrze wybrać i że nie możesz się pomylić. Raczej skoncentruj się na tym, że masz wybór polegający na tym, że możesz wybrać najlepszego doradcę, jaki tylko jest dostępny w tym wszechświecie. I może, kiedy będziemy każdego dnia wstawać, zapraszać Jezusa do tych decyzji, do tych wyborów, kiedy będziemy się spotykać z różnymi ludźmi i zapytają nas, jak się mamy, być może będziemy mogli odpowiedzieć, już dni są złe, podobno już długo. Ale z Jezusem jest tak dobrze, że jestem w stanie obdarować tym drugiego człowieka. Bo wystarczy mi, żeby się tym dzielić. I to jest takie moje życzenie dla nas wszystkich, żebyśmy nie bagatelizowali, nie ignorowali negatywne impulsy, które do nas docierają. One docierały do chrześcijan od pierwszego wieku. Ale żebyśmy nie bagatelizowali tego, że mamy wybór polegający na tym, że możemy zaprosić Jezusa do naszej codzienności. Niech nas w tym Bóg błogosławi. Amen. Módlmy się. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za ten moment zastanawiania się nad nim. Dziękujemy Ci za różne impulsy, które z różnych stron pewnie do nas docierały. I Ty wiesz, że teraz jest ten najważniejszy, najtrudniejszy moment. Od takich teoretycznych konkluzji musimy przejść do konkretnego działania. Ty, Panie, znasz każdą i każdego z nas. Wiesz, jak wyglądają nasze dni. Wiesz, że poranki bywają chaotyczne, że czasami wszystko dzieje się w pośpiechu, że są nerwy, że zaraz po przebudzeniu może w głowie pojawiają się już te wszystkie rzeczy, które trzeba zrobić. Wiemy, Panie, że Ty masz świadomość, że to tak czasem wygląda. Ale nie chcemy, żeby to wszystko, co jest trudne, albo jeśli chodzi o takie nasze bezpośrednie życie, albo to wszystko, co do niego dociera z zewnątrz, nie chcemy, żeby to decydowało o tym, jakie jest nasze wnętrze. Dlatego dzisiaj prosimy Cię, żebyś nas uzdolnił, zachęcił, wzmocnił do tego, żebyśmy każdego dnia zapraszali Jezusa. I wierzę, Panie, jestem przekonany, że dzień z Jezusem to jest dzień dobry. To nie jest dzień zły, to jest dzień, który na nas pozytywnie wpływa, który pomaga uodpornić się na takie wszelkie złe ostrzały, które mają nas pognębić. Panie, w czasie, kiedy na świecie jest tyle różnego rodzaju zamieszania, podstawowa wojna, jaka się toczy, to jest też wojna o nasze umysły. Prosimy Cię, Panie, żeby nasze umysły i to, co sobie myślimy, to, jak się czujemy, żeby to zależało od Ciebie, a nie od tego, co świat nam podsuwa. Prosimy Cię, żeby Jezus był naszym doradcą, żeby nas wspierał w naszych decyzjach i codziennych wyborach, czy dotyczą tych wszystkich prostych, prozaicznych rzeczy, czy dotyczą naszej duchowości i tego, w kim ulokujemy nasze zaufanie. Wierzymy, Panie, że nas wysłuchasz. Wierzymy, że dasz nam to, co Cię prosimy, bo jesteś naszym dobrym Ojcem. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niech strzeże naszych serc, naszych myśli w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen.